naszej drodze do nieba i mamy nadzieję w niebie, do którego zdążamy, towarzyszyć nam będą aniołowie i święci. Zacznę tę refleksję o aniołach od takiego zdarzenia, w którym uczestniczyłem. To było 25 lat temu. Przebywałem na parafii w włoskiej miejscowości Torricella, na tym obcasie Półwyspu Apenińskiego. I wtedy przyjechał tam z wizytą do proboszcza taki ksiądz z Zairu, Don Alessandro, nie pamiętam jego nazwiska, bardzo sympatyczny doktorant z Gregoriany, z Rzymu. I wybraliśmy się na plażę, pobliską plażę. Pojechaliśmy moim samochodem. Ja ten samochód zostawiłem gdzieś tam przy drodze. I proboszcz mnie pyta, mówi, tu nie boisz się, że się coś stanie, że ten samochód tutaj zostawiamy. Ja mówię, a niech się święty anioł stróż, poprosiłem anioła stróża, żeby pilnował. A wtedy Don Alessandro mówi, i ty w to wierzysz? Że mówi, anioł to symbol. Ty w to jeszcze wierzysz? Było to dla mnie wielkim zaskoczeniem, taka reakcja, ale okazuje się, że tego typu zdziwienie na tematykę angelologiczną nie jest wcale odosobnione. Niestety współcześnie wielu teologów kwestionuje oczywistą i biblijnie dogmatycznie uzasadnioną prawdę o aniołach. Jedni albo, jeżeli już szanują zapis biblijny, uznają anioła tylko za jakiś symbol, za jakąś emanację, a inni totalnie negują obecność aniołów. Natomiast w duszpasterstwie chyba znacznie częściej spotykamy się z taką naiwną wiedzą na temat aniołów, która właściwie nie jest wiedzą, i ilekroć mówi się o aniołach, to najczęściej kojarzy się to z dzieciństwem, kiedy uczono nas tej prostej modlitewki: Aniele Boże, stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój, i tak dalej. No i obrazek anioła stróża, młodzieńca o kształtach i twarzy dziewczyny z wielkimi skrzydłami, który przeprowadza dziecko przez taki mocno nadwątlony most. I to jest właściwie cała wiedza, całe wyobrażenie rzeczywistości anielskiej. Oprócz tego spotykamy w barokowych kościołach te butta anielskie, takie pulchne, że aż mdłe, na obrazach, i często traktowane te postaci aniołów jako tylko dekoracja, bardzo sympatyczna ozdoba dekoracyjna. Tymczasem prawda o aniołach jest prawdą wiary. Przecież wyznajemy w naszym credo wiarę w Boga Stworzyciela rzeczy widzialnych i niewidzialnych. Do tej kategorii rzeczy istot niewidzialnych należą właśnie aniołowie. Katechizm Kościoła Katolickiego, który jest esencją naszej wiary, w artykule 328 uczy, że istnienie istot duchowych, niecielesnych, które Pismo Święte nazywa zazwyczaj aniołami, jest prawdą wiary. Świadectwo Pisma Świętego jest tak oczywiste, jak jednomyślność tradycji. Ktokolwiek więc banalizowałby prawdę o aniołach, albo co gorsza, podważał ją, kwestionował, wchodzi w konflikt z oficjalnym nauczaniem Kościoła, a wiemy, że taka postawa ma swoje sankcje prawne. W Biblii, jeśli uważnie przejrzymy konkordancję, znajdziemy około 320 razy słowo anioł w różnych kontekstach, w różnych odmianach. Ta liczba 320 wystąpień pojęcia anioł w Piśmie Świętym, zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie, dostatecznie mocno świadczy o tym, jak bardzo ta rzeczywistość jest realna. Niewiele jest takich słów, które w Biblii miałyby tak często reprezentację, tak często występowały, jak właśnie słowo anioł. Przywołajmy tylko niektóre dla przypomnienia. obrazy biblijne, w których pojawiają się postaci aniołów i to już od praktycznie początku historii zbawienia. Bóg stawia anioły u wrót raju, nie pozwalając, aby grzeszny człowiek tam powrócił. To Księga Rodzaju. Aniołowie nawiedzają Abrahama, co znalazło też odzwierciedlenie w słynnej ikonie Andrzeja Rublowa. Ci aniołowie to personifikacje boskich osób. Zwróćmy uwagę, że w Księdze Rodzaju to ta wizyta tych tajemniczych trzech wędrowców jest zapowiedzią tajemnicy Przenajświętszej Trójcy. Raz mówią każdy z osobna, jest mowa o trzech, a za chwilę jest mowa o jednym. Że oni razem mówią jak jedna osoba. W tym egzegeci upatrują pierwszego objawienia prawdy o Bogu trójosobowym. Dalej Bóg posyła anioła, który zabija wszystko pierworodne w Egipcie i wyprowadza Izraelitów z niewoli. To z kolei Księga Wyjścia. Anioł dotyka Eliasza na pustyni, podaje mu chleb. Zresztą ten obraz jest niezwykle barwny, bardzo mi się podoba i ten obraz Eliasza na pustyni można wykorzystać chociażby do katechezy o Eucharystii. Przypomnijmy, Eliasz po zlikwidowaniu tych 430 fałszywych proroków Baala, kiedy udowodnił na górze Tabor, kto jest Bogiem prawdziwym, wzbudził wściekłość królowej Jezebel, która zaczęła go prześladować. I zmęczony prorok udaje się na pustynię i po prostu chce umrzeć. Ma już dość tego, po ludzku biorąc, bezsensownego zmagania się o kult Boga jedynego. Kładzie się pod uschniętym krzewem i chce umrzeć. I wtedy anioł budzi go, mówi: wstań i jedz. I znajduje koło swojej głowy dzban z wodą i bochen chleba. Pożywił się i znowu się położył, pełen zniechęcenia, aby umrzeć. Anioł ponownie go budzi, mówi: jedz, wstań, jedz i pij. I prorok je i pije i, jak zauważa autor biblijny, mocą tego pokarmu idzie 40 dni i 40 nocy przez pustynię aż do Bożej Góry Choreb. To jest właśnie obraz człowieka, który idzie przez pustynię współczesnego świata. Idzie 40 dni i 40 nocy, czyli całe swoje życie. Tu symbolika biblijna jest bardzo wymowna. Do Bożej Góry Choreb, do góry, gdzie Eliasz doświadcza obecności Boga. Czyli to jest obraz naszej wędrówki przez życie do nieba. Mocą tego pokarmu, który daje anioł. Pokarmu anielskiego, Eucharystii. Dalej w Księdze Tobiasza mamy znowu opis tajemniczego towarzysza, który prowadzi młodego Tobiasza w poszukiwaniu żony. Dopiero kim on jest, ów tajemniczy towarzysz objawia się po powrocie do domu, kiedy próbują mu podziękować, a ten towarzysz mówi: Bogu dziękuj, ja jestem tylko aniołem Boga, który mnie posłał. W Nowym Testamencie scena zwiastowania to przecież działanie archanioła Gabriela, który wcześniej nieco Zachariaszowi zapowiada narodzenie Jana. Aniołowie są obecni przy narodzeniu Jezusa, śpiewają nad Betlejem i sprowadzają pasterzy do żłóbka. To tylko sygnalizuje te momenty, które w Biblii są oczywiste. Oczywiście mówią po aniołach. Aniołowie ostrzegają mędrców ze wschodu przed Herodem. Anioł objawia Józefowi tajemnicę wcielenia i każe uciekać mu do Egiptu, a w Egipcie każe mu wracać do ojczyzny. Potem aniołowie usługują Jezusowi na pustyni, gdy on przygotowuje się do publicznej działalności. Jeden z aniołów pokrzepia Jezusa w ogrodzie oliwnym, a przy grobie Jezusowym to właśnie aniołowie zapewniają, że zmartwychwstał, że grób jest pusty. Z kolei, gdy Pan Jezus wstąpił do nieba, to aniołowie przywołują do rzeczywistości apostołów zapatrzonych w niebo i zapowiadają powtórne przyjście Zbawiciela. To tylko niektóre wybrane momenty z Biblii, zobaczmy jak ich wiele, w których obecni są aniołowie. Jeszcze raz podkreślam, ktokolwiek więc kwestionowałby albo banalizował prawdę o aniołach, poważnie grzeszy pychą przeciwko nauczaniu Pisma Świętego i Kościoła. Sam Pan Jezus mówi o aniołach. Na przykład w Ewangelii Łukaszowej czytamy słowa: tak samo powiadam wam, radość powstaje u aniołów Bożych z jednego grzesznika, który się nawraca. Z kolei ewangelista Mateusz notuje słowa Jezusa: strzeżcie się, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych, chodzi o dzieci. Albowiem powiadam wam, aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie. Czy można kwestionować tak oczywiste słowa Pana Jezusa? Prawdę, dogmatyczną prawdę o aniołach, a więc prawdę obowiązującą, zdefiniował Sobór Laterański IV w 1214 roku. Na podstawie tego, co przywołaliśmy już z Pisma Świętego, można powiedzieć tak, że jakkolwiek Biblia wiele mówi, wiele razy wzmiankuje aniołów, to nie mówi nic o ich naturze. To, kim są aniołowie w swej naturze, to rezultat teologicznej dedukcji, teologicznej refleksji. Natomiast Pismo Święte stwierdza tylko ich istnienie, ich działanie, ich obecność, natomiast nic nie mówi na temat ich natury. Biblia też nie mówi, ilu jest aniołów. Biblia wspomina tylko praktycznie imiona trzech: Michała, Gabriela, Michała i Rafała. O innych imionach Pismo Święte, imionach aniołów Pismo Święte milczy. Dlatego też tradycja, pobożna tradycja apokryficzna, patrystyczna rozważa różne wersje. Była w historii, mówiono o tysiącach, dziesiątkach tysięcy aniołów, miriadach, całym mnóstwie. Nie ma żadnej konkretnej liczby, która określałaby ilość tych istot anielskich. W średniowieczu porównywano liczbę aniołów z ilością gwiazd, że tylu jest aniołów, ile widzimy gwiazd na niebie. Święty Ambroży, nawiązując do przypowieści o zagubionej owcy, którą pasterz szuka, pozostawiając 99, twierdził, że o liczbie aniołów trzeba mówić w proporcji 99:1, czy 99 aniołów na jednego człowieka. Z kolei święta Brygida Szwedzka uważała, że aniołów jest 10 razy więcej niż ludzi, licząc wszystkich, którzy zmarli, a więc żyjących od początku świata, jak również tych, którzy się narodzą, że aniołów jest 10 razy więcej. To są tylko pewne przypuszczenia, pewne refleksje, natomiast nie ma żadnej pewnej nauki co do ilości aniołów. Jedno jest pewne, że aniołów jest niezmiernie dużo, jest ich nieskończona ilość, chociażby ze względu na bezgraniczny majestat Boży. A jeżeli przyjmiemy, a to jest też nauka Kościoła, o czym za chwilę, jeżeli przyjmiemy prawdę, że każdy człowiek ma swojego anioła stróża, no to łatwo się domyśleć, jak wielu tych aniołów jest, bowiem otrzymujemy anioła na zawsze, w życiu doczesnym i na całą wieczność. A jeżeli przez ziemię przeszły miliardy ludzi, no to iluż jest tych aniołów? Spokojnie wszyscy w niebie się pomieszczą, na szczęście niebo nie jest miejscem, więc nie ma problemu ciasnoty. Jak wspomniałem, Biblia nic nie mówi na temat imion anielskich, natomiast teologowie są przekonani, że każdy anioł ma własne imię, bo ma swoją tożsamość, a imię określa tożsamość osoby. Więc na pewno aniołowie mają swoje imiona, ale my ich nie znamy. Znamy tylko te trzy. Imię Michała, Michael, co oznacza któż jak Bóg, Gabriela, Gabriel, czyli mocą moją Bóg, i imię archanioła Rafała, Rafael, czyli Bóg uzdrawia. W różnych tradycjach, także tych okultystycznych, mówi się o wielu innych imionach aniołów, rzekomo aniołów, ale nie są one uznane. Sobór Lateranicki IV tylko te trzy imiona zatwierdził jako wiarygodne, natomiast wszystkie inne imiona aniołów pozostają nam nieznane. Poza tym angelologia, czyli nauka o aniołach na podstawie Pisma Świętego za pseudo-Dionizem Areopagitą, to jest taki autor żyjący pod koniec V wieku, rozróżnia hierarchie anielskie. Tak a propos tego pseudo-Dionizego Areopagity, bo to imię takie dziwne, pseudo-Dionizy, od razu słowo pseudo budzi nasze podejrzenia. Otóż jest to taka ciekawa postać, autor, który aż do połowy XIX wieku uważany był za owego Dionizego, o którym wspominają Dzieje Apostolskie, którego święty Paweł spotkał na Areopagu. Stąd Dionizy Areopagita. Stąd też święty Tomasz z Akwinu, kiedy przeglądamy jego sumę teologiczną, bardzo często, powołując się na źródła biblijne, zaraz po nich, po świętym Pawle, przywołuje Dionizego. I często Tomasz pisze, Dionizy twierdzi. Dopiero w połowie XIX wieku niemiecki badacz Koch, nie pamiętam jego imienia, udowodnił ponad wszelką wątpliwość, że ów Dionizy, autor kilku traktatów mistycznych, między innymi pod tytułem Teologia Mistyczna, De Divinis Nominibus, De Hierarchia Celestis, a więc o imionach Bożych, o hierarchii niebieskiej, autor tych bardzo ważnych dla duchowości, dla mistyki dzieł, okazało się, że nie jest owym Dionizem z czasów apostolskich, lecz jakimś bliżej nieznanym autorem, właśnie żyjącym pod koniec V lub na początku VI wieku, który sam sobie po prostu przypisuje tożsamość Dionizego z Dziejów Apostolskich. W jakimś sensie uzurpuje sobie to imię, może dla podkreślenia swojej ważności, nie wiemy z jakich powodów. W każdym razie od ponad 100 lat ten ceniony w mistyce chrześcijańskiej autor ma przydomek pseudo. Więc bądźmy spokojni, mimo że jest pseudo-Dionizm, to jednak dość wiarygodnym. I właśnie we wspomnianym dziele De Hierarchia Celestis pseudo-Dionizy mówi o różnych hierarchiach anielskich, dzieli je na trzy chóry. Te chóry dzielą się tam na zastępy, na jakieś tam jeszcze oddziały. To takie dość typowe dla filozofii neoplatońskiej podziały, które snuje, te refleksje snuje pseudo-Dionizy, i one są uznawane przez angelologię jako wiarygodne i odnoszone do aniołów. A więc aniołowie są zhierarchizowani w zależności od zadań, jakie mają spełniać. Przedmiotem dociekań teologów jest tak zwana próba anielska, a mianowicie ten pierwszy moment zaraz po stworzeniu aniołów, w których część z nich powzięła inną decyzję niż to, do czego byli przeznaczeni. A więc zbuntowało się. Według katechizmu Kościoła katolickiego, to jest numer, artykuł 392, chodziło o wolny wybór, a więc nieodwołalne, radykalne odrzucenie Boga i Jego Królestwa. Część z aniołów, uznając swoje znaczenie, swoją rolę, można snuć tutaj takie przemyślenia, że po prostu zachwycone samymi sobą, tym odblaskiem Bożej świętości, postanowiło nie służyć Bogu, lecz sobie, non serviam. I stąd odcięli się od Boga, a tym samym skazali się na wieczne nieoglądanie Boga, czyli na wieczne potępienie. Zbuntowane duchy utraciły łaskę i świętość, ale zachowały swoją naturę anielską. Pozostają wciąż aniołami, choć aniołami zbuntowanymi, aniołami upadłymi. A więc choć są źli moralnie, to jako stworzenia anielskie są doskonalsze od ludzi pod względem swojej natury. Można się zastanawiać, co było powodem buntu. Dlaczego się te anioły zbuntowały przeciwko Bogu? Wydaje się, że takim powodem była pycha, chęć dorównania Bogu w pięknie i potędze, jaką w sobie odkryli. Według tradycji apokryficznej jeden z najważniejszych tych aniołów, ten, który nosił światło przed Bogiem, a jego imię Lucyfer, czyli ten niosący światło, właśnie on był inicjatorem tego buntu, bo z siebie zobaczył jako najwspanialszego, prawie że równego samemu Bogu. Stąd też uważany jest Lucyfer za takiego herszta całej tej bandy zbuntowanych aniołów, czyli szatanów. Powodem ich buntu, to jest znowu pewna hipoteza teologiczna, powodem buntu aniołów była niechęć uznania człowieczeństwa Syna Bożego oraz ważnej roli człowieka czy człowieczeństwa w historii zbawienia. Aniołowie nie zostali wyróżnieni tym, czym został wyróżniony człowiek. Bóg stał się nie aniołem, ale stał się człowiekiem. Aniołowie po swoim stworzeniu, dla których nie ma ograniczenia czasu i przestrzeni, znali do końca Boży plan. I to właśnie ta znajomość, że w czasie Bóg stanie się człowiekiem, a nie aniołem, a więc ta ludzka natura zostanie tak wysoko podniesiona, to miało być według niektórych teologów powodem ich zazdrości, buntu i właśnie odcięcia się od Boga. Kim są aniołowie? Greckie słowo angelos oznacza po prostu posłańca. Aniołowie to są duchy będące sługami i wysłannikami Boga. Katechizm Kościoła katolickiego w 330 artykule wyjaśnia to w ten sposób. Ponieważ kontemplują oblicze Ojca, który jest w niebie, są wykonawcami Jego rozkazów, aby słuchać głosu Jego słowa. Jako stworzenia czysto duchowe, aniołowie posiadają rozum i wolę, są stworzeniami osobowymi i nieśmiertelnymi, przewyższają doskonałością wszystkie stworzenia widzialne. Świadczy o tym blask ich chwały. A więc aniołowie to posłańcy. To jest ich zasadniczy cel istnienia i ich natura. Anioł wyzwolony od materii i ciała, bo jest duchem, a więc nie ma ciała, nie podlega prawom materii, z samej swej natury stoi najbliżej Boga. Żyje bez jakichkolwiek, ponieważ nie ma ciała, żyje bez jakichkolwiek doczesnych pożądań czy pokus. Anioł nie tak jak człowiek nie potrzebuje ani wypoczynku, nie doznaje pokus, nie doznaje żadnych poruszeń, nie odczuwa głodu, zmęczenia i tak dalej. Jest bytem absolutnie duchowym. Jako istota czysto duchowa, anioł nie podlega więc skłonnościom ciała. Jest więc nieśmiertelny i niematerialny. Anioł nie ma w sobie nic, co by mogło ulec zniszczeniu czy zepsuciu, a zatem nie starzeje się. W ogóle to pojęcie nie odnosi się w żaden sposób do anioła. I też nie można powiedzieć, że anioł jest młody. Bo młody, stary to są kategorie tutaj w doczesnym czasie i przestrzeni. W odniesieniu do aniołów te pojęcia nie mają żadnego zastosowania, żadnego sensu. Aniołowie mogą działać dobrze lub źle, mamy tu na myśli aniołów diabelskich, jednak zawsze pozostają sobą i są niezmienne w swej istocie. Więc aniołowie się nie zmieniają, bo nie podlegają prawom natury doczesnej. Anioł, choć jest bytem niecielesnym, bytem duchowym, to jednak może przybierać pozorne ciało nie dla siebie, ale ze względu na misję, którą ma do wykonania. Jeżeli misja, a to należy do jego natury, bo jest posłańcem, jeżeli ta misja wymaga ucieleśnienia się, to anioł przybiera jakąś postać w danym miejscu i w danym czasie. Ale to jest tylko przejściowa sytuacja. Jako niecielesny, jako istota niecielesna, anioł ma inny stosunek do przestrzeni, czasu i miejsca. Jest po prostu tam, gdzie działa. Może też pokonywać bez problemu prawa natury, może się pojawiać wbrew wszelkim prawom natury, które dla nas są niepodważalne, stąd też i zachowania aniołów, ich działania mogą wzbudzać nasze zdumienie, zdziwienie czy nawet przerażenie. Aniołowie żyją w społeczności, bo niebo jest społecznością, ale nie rozmnażają się. Stąd też po prostu ta liczba aniołów nie zwiększa się poprzez jakieś rodzenie czy przez inne działania, tylko ewentualnie na mocy aktu stwórczego Boga. Czasami sobie chodzę na spacer tam, gdzie mieszkam w Lublinie, na pobliski cmentarz. Jest to dość duży cmentarz i są kwatery dzieci. To ciekawe, że daty śmierci tych dzieci są mniej więcej te same. Na przykład gdzieś tam lata 50., lata 70., 76. rok, kilkadziesiąt grobów dzieci zmarłych w tym samym roku. Być może jakaś epidemia. I to, co zwróciło moją uwagę, to na wielu z tych nagrobków pojawia się, może trochę bezmyślnie, powielany napis powiększył czy też powiększyła grono aniołków. No, to jest błąd dogmatyczny. Zmarli, nawet zmarłe dzieci, nie stają się aniołami. Aniołowie więc się nie rozmnażają. Mają duchową naturę, więc nie dotyczy ich różnica płci, która jest podstawą rozmnażania. Nie można więc mówić, mówimy wprawdzie o aniele w rodzaju męskim, mówimy anioł, tak jak mówimy o Bogu w rodzaju rzeczownym, rodzaju męskiego, ale nie oznacza to specyfiki płci. Kategoria płci nie odnosi się do aniołów. No, myślę, że zwolennicy ideologii LGBT chętnie by pewnie skorzystali z tego. Aniołowie mogliby być dla nich pierwowzorami tego obojnactwa. To mówię trochę ironicznie. Centrum życia, sensem. A jeszcze dodajmy jedną ciekawą rzecz, że ponieważ aniołowie tworzą społeczeństwo, porozumiewają się między sobą, są w relacjach osobowych, ale porozumiewają się w sposób pozazmysłowy, całkowicie dla nas niepojęty. My porozumiewamy się za pomocą zmysłów, żyjemy w ciele, więc potrzebujemy słowa, potrzebujemy gestu, żeby przekazać jakiś komunikat. I często ta komunikacja bywa zaburzona naszą percepcją albo też innymi ograniczeniami, na przykład odległością. Nie słyszymy się na odległość. Aniołowie nie mają z tym żadnego problemu, bo nie są poddani prawom czasoprzestrzeni, więc komunikują się w sposób inny niż my. Według teologów przekazują sobie bezpośrednio swoje myśli, a odbierają je tylko ci, do których są te myśli czy te komunikaty adresowane. Więc aniołowie nie muszą używać słów, nie mówią, bo też nie mają buzi, nie mają ust, bo są duchami, są niecielesne. Sensem życia aniołów jest Chrystus. Chrystus stanowi centrum anielskiego świata, jak uczy katechizm Kościoła katolickiego. Aniołowie należą do Chrystusa, ponieważ zostali stworzeni przez Niego i dla Niego, i On uczynił ich posłańcami swojego zamysłu zbawienia. Jak czytamy w liście do Hebrajczyków, czyż nie są oni wszyscy duchami przeznaczonymi do usług, posyłanymi na pomoc tym, którzy mają posiąść zbawienie? Więc to pytanie jest pytaniem retorycznym. Rzeczywiście, aniołowie, jak uczy Kościół, jak uczy Biblia, jak mamy to w liście do Hebrajczyków, aniołowie są przeznaczeni do usługiwania nam. Posyłani są na pomoc nam, abyśmy osiągnęli wieczne zbawienie. I Kościół korzysta z potężnej pomocy aniołów. Jednoczy się z nimi przede wszystkim w Eucharystii. Zwróćmy uwagę, jak często i w jakich miejscach we mszy świętej są wspominani aniołowie. Warto by sobie zadać taką pracę domową, prześledzić raz jeszcze teksty mszy świętej, wyłapując miejsca, w których jest mowa o aniołach. Myśmy przyzwyczaili się, recytujemy teksty mszy świętej dość tak rutynowo i może już na to nie zwracamy uwagi. Dlatego warto by przyjrzeć się, gdzie, w których momentach jest mowa o aniołach. Na przykład w pierwszej modlitwie eucharystycznej. Piękny obraz już po przeistoczeniu. Niech Twój święty anioł zaniesie przed oblicze Boże tę ofiarę. Bardzo, bardzo piękny biblijny obraz. A więc Kościół przywołuje w Eucharystii aniołów, wielbiąc Boga. Na przykład w tej aklamacji święty, święty, święty. Trzykroć jak aniołowie według Apokalipsy wymieniamy imię Boga. Kościół przywołuje obecność aniołów szczególnie w liturgii pogrzebowej, jak chociażby w tym znanym nam hymnie Niech aniołowie zawiodą Cię do raju. Kościół czci w liturgii świętego Michała Archanioła, Gabriela i Rafała, to już w najbliższą niedzielę, 29 września, jak również w liturgii Kościół czci aniołów stróżów 2 października w najbliższych dniach. Kult aniołów polega na korzystaniu z ich pomocy, na uległości wobec ich działania względem nas i naśladowania. Jak to słyszeliśmy z Ewangelii, już cytowany w tej refleksji, aniołowie stoją przed obliczem Bożym i wpatrują się w oblicze Boże. To jest dla nas wzór do naśladowania, do kontemplacji oblicza Bożego. Dla aniołów jest to źródło ich wiecznego szczęścia, a dla nas wzór do naśladowania w kontemplacji Bożego oblicza i lekcja, która jest nam niezwykle potrzebna, jeżeli mamy cieszyć się kontemplacją oblicza Bożego przez całą wieczność. Nauka Kościoła przypomina, że każdy wierny uczestniczy we wspólnocie aniołów i ludzi zjednoczonych w Bogu. Że aniołowie są nam dani jako nasza pomoc. Święty Ambroży, zmarły w 397 roku, uważa aniołów za naszych pomocników. Święty Hieronim pisze, tak wielka jest godność duszy, że każda ma ku obronie anioła stróża. Podobnie święty Augustyn. Wielkim jest staranie, jakie ma Bóg o ludzi. Wielką nam miłość okazał przez to, że ustanowił aniołów, aby nas strzegli. Właśnie obecność aniołów w naszym życiu, tych posłańców, aby nas strzegli, to przejaw wielkiej szczodrobliwości Boga, Jego miłosierdzia, Jego zatroskania o każdego z nas. Jak bardzo Bóg się troszczy o każdego z nas, może szczególnie o tych, których wybrał, których powołał i daje nam opiekunów. Mamy przynajmniej jednego pewnego opiekuna, jest nim anioł stróż, a zapewne wielu innych opiekuje się nami. W pobożnej tradycji chrześcijańskiej wytworzyło się przekonanie, że nie tylko każdy człowiek ma swojego anioła opiekuna, czyli jak my mówimy anioła stróża, ale też i konkretne miejsca, Na przykład klasztory, miasta, kościoły mają swoich aniołów opiekuńczych. Że nawet konkretne dzieła, jakie podejmujemy, też mają swoich aniołów opiekunów. Że Bóg daje nam anioła do spełnienia jakiegoś dzieła służącego zbawieniu, służącego chwale Bożej. Nie jesteśmy więc sami i nikt, kto wierzy, nie może powiedzieć, jestem taki samotny. Może jestem sam, w sensie, że nie ma nikogo przy mnie, z kim mógłbym bezpośrednio nawiązać kontakt, ale nikt nie jest samotny. Przecież uczestniczymy w życiu przy Najświętszej Trójcy. Przecież uczestniczymy we wspólnocie świętych. Są przy nas aniołowie. Nikt nie może więc czuć się osamotniony. Aniołowie są nam dani właśnie jako nasi opiekunowie, nasi stróżowie. Od chwili poczęcia towarzyszy nam anioł stróż aż do śmierci. On otacza nas swoją opieką, a po śmierci będzie naszym nieodłącznym towarzyszem w szczęściu nieba. Zadaniem aniołów jest przewidywanie i usuwanie niebezpieczeństw, które mogłyby przeszkodzić nam w osiągnięciu celu, dla którego zostaliśmy stworzeni, mianowicie w osiągnięciu zbawienia. I to jest zasadnicza ich rola. Jakkolwiek prosimy anioła o pomoc w różnych doczesnych potrzebach, to najważniejszą jest to, że on przede wszystkim troszczy się o nasze zbawienie. Anioł zanosi nasze modlitwy do Boga, wstawia się za nami, modli się razem z nami. Kiedy nawet sam odmawiam brewiarz, czy odmawiam różaniec, modli się ze mną mój anioł stróż. Aniołowie na różne sposoby przyczyniają się do naszego zbawienia. Jako istoty niezwykle inteligentne, daleko przekraczające inteligencją człowieka, na różne sposoby działają dla naszego dobra duchowego i dla naszego także pośrednio dobra doczesnego, a więc na przykład chronią nasze zdrowie, nasze życie, usuwają różne niebezpieczeństwa, choć, jak powiedziałem, najważniejszym zadaniem anioła jest doprowadzenie nas do wiecznego zbawienia. Anioł oddziałuje na człowieka zgodnie z jego naturą. Antropologia chrześcijańska, antropologia teologiczna uczy, że do naszych władz, tych najwyższych władz, a więc rozumu i woli, bezpośredni dostęp ma tylko Pan i Stwórca. Natomiast aniołowie, także szatani, nie mają na szczęście dostępu i prawdopodobnie też nie mają wglądu w akty naszej woli i naszego rozumu. Nie działają więc bezpośrednio. To nie jest tak, że jesteśmy jak nakręcany zegar, którym można manipulować od środka. Aniołowie i szatani poznają nasze decyzje, nasze zamiary z innych oznak, z naszej obserwacji, z naszych zwyczajów. Nawet jeżeli nie ujawniamy naszych decyzji, to oni jako byty inteligentne mogą poznać je na przykład z naszych jakichś działań, przygotowań, zamierzeń, naszych reakcji. Natomiast nie mogą bezpośrednio narzucać nam swojej woli. Więc anioł stróż jest tym, który jak dobra matka perswaduje, upomina, pokazuje, podstawia różne znaki, licząc na to, że człowiek rozpozna je i uwzględni. Zadaniem anioła, jak na to wskazują liczne prywatne objawienia, jest także przygotowanie człowieka do zbliżającej się śmierci. To anioł w jakimś sensie uwrażliwia człowieka, że jego życie się już powoli kończy. On lepiej to wie niż my sami. Prawdę powiedziawszy, dopiero w niebie będziemy mogli w pełni zobaczyć, w pełni dowiemy się, od jak wielu niebezpieczeństw fizycznych i moralno-duchowych uchronili nas nasi aniołowie, którzy kochają nas prawdziwą Bożą miłością. Nikt tak na świecie, nawet własna matka, nie kocha człowieka, jak kocha go jego anioł stróż. Kocha człowieka, realnie go kocha bezinteresownie, bo tak jest jego zadanie. Po to Bóg postawił go obok nas, aby nas kochał, to znaczy, by troszczył się o nasze najwyższe dobro. Anioł modli się za człowieka, modli się z nim, jest z nim wszędzie, w każdej chwili, w każdej sytuacji. Niestety także w sytuacjach grzechu. Anioł jest świadkiem naszych dobrych i niestety złych czynów. I pytanie, co robi anioł, gdy człowiek grzeszy? Kiedyś rozmawiałem z kimś na ten temat, z pewną kobietą, taką, która miała jakieś też doświadczenia duchowe. I ona powiedziała mi taką fajną rzecz, że anioł, gdy jego podopieczny grzeszy, patrzy w oblicze innego anioła, bo nie chce patrzeć na zło. No, bardzo mi się to spodobało, takie określenie, ale możemy sobie tylko wyobrazić, jak bardzo cierpi anioł stróż, widząc, jak jego podopieczny w swojej głupocie stacza się w dół. I anioł jest poniekąd bezsilny, szanuje wolność i rozumność człowieka. Postawił dostatecznie czytelny znak, a człowiek jak głupie dziecko jednak je ignoruje i pcha się w nieszczęście, a potem aniele Boży, ratuj mnie. No, po coś tam w las. Zgrzesząc, zadajemy wielki cios niewdzięcznością, nieposłuszeństwem, arogancją i pychą naszemu nieodłącznemu towarzyszowi. Po śmierci na sądzie Bożym anioł będzie świadkiem naszych czynów, tych dobrych i tych złych. I wtedy albo stanie w imię prawdy w naszej obronie, albo niestety zaświadczy przeciwko nam. Dochodzimy więc już do takiego punktu, w którym trzeba kończyć. Mianowicie, skoro, jak uczy Kościół, jak uczy Biblia, aniołowie zostali nam dani jako towarzysze na drodze naszego zbawienia, towarzysze na drodze do nieba, to trzeba się na nich otworzyć. Trzeba uczyć się od świętych zażyłości z aniołami stróżami. Tak jak na przykład święty Stanisław Kostka. Tak bardzo był zżyty ze swoim aniołem stróżem, że w chorobie przyjmował komunię świętą z jego rąk. Święty Franciszek Salezy, biskup Genewy, doktor Kościoła, miał zwyczaj pozdrawiać anioła stróża w każdej miejscowości, do której przybywał. Święty Jan Bosko, to znowu mamy świadectwa w jego zapiskach, doświadczał sytuacji, w których wielokrotnie anioł stróż go ratował, posyłając mu na przykład tajemniczego psa ku obronie. I gdy czytamy biografie różnych świętych, mistyków, jest bardzo wiele takich momentów, w których oni doświadczają realnej pomocy tego niewidzialnego anioła stróża, który zawsze, jak to mówimy w tej modlitwie, jest nam ku pomocy. A zatem trzeba się otworzyć na jego obecność. Trzeba się z nim zaprzyjaźnić, zaprosić go do swojego życia, okazywać mu wdzięczność i miłość, albo ściśle mówiąc, dziękować Bogu za anioła stróża, za aniołów, których mamy, korzystać z ich pomocy. Przypomina mi się taka sytuacja, kiedy byłem klerykiem, jeszcze na pierwszym czy drugim roku, to już było bardzo, bardzo dawno temu, w seminarium w Sandomierzu, które kończyłem, gościliśmy księdza Okońskiego. On wtedy pracował nam w Anglii. To był chyba brat pani Okońskiej. W każdym razie było to jakieś spotkanie z nim. Nie bardzo pamiętam, o czym on wtedy opowiadał, ale to, co mi zostało w pamięci, to zakończenie tego spotkania. On, kończąc to spotkanie, trochę się śpieszył, bo mówi: słuchajcie, muszę pojechać do Warszawy, mam jakąś bardzo trudną sprawę do załatwienia z jakimiś urzędnikami państwowymi. I mówi: proszę, pomódlcie się do anioła stróża tego pana gdzieś tam w Urzędzie Bezpieczeństwa, z którym mam się spotkać. Jeżeli, mówi, twój anioł stróż dogada się z jego aniołem stróżem, to sprawa będzie pomyślnie załatwiona. To było dla mnie pewne odkrycie. No tak, modlić się do swojego anioła stróża, to rozumiem. Ale do cudzego anioła stróża i do tego, żeby się aniołowie porozumieli, No, ciekawe. Ale chyba tak trzeba. I to chyba tak rzeczywiście działa. Nie chcę tu opowiadać jakichś swoich doświadczeń, bo one są bardzo subiektywne, ale wiele miałem takich momentów, kiedy rzeczywiście czuło się taką przedziwną pomoc, taki przedziwny zbieg okoliczności. No, posłużę się prostym przykładem. Kiedyś przed laty miałem sprawę do sióstr we Florencji, jechałem wtedy z Niemiec samochodem przez Alpy. Przyjechałem do Florencji już koło północy, wtedy nie było GPS-u, to było gdzieś lata 90. W środek nocy, miasto, którego nie znam. No i teraz jak tu trafić w nocy do klasztoru, do sióstr? Więc modlę się do anioła stróża. No i jakoś tak jadę na wyczucie. Takie jakby głos wewnętrzny, no to skręć tu, skręć tu, skręć tu. Dojechałem do pewnego miejsca, stoją jacyś mężczyźni na ulicy, pytam się o klasztor sióstr, mówią, o, to 50 metrów dalej. Tak jakoś bez problemu, bez jakiegoś stresu. Oczywiście nie mówię o tym, że anioł stróż ma służyć nam za parkingowego, czy za przewodnika, za GPS, ale nawet w tak prostych rzeczach, jak sprawy codzienne, możemy doświadczać ich pomocy, o ileż bardziej doświadczamy ich realnej, naprawdę doświadczalnej pomocy w dążeniu do zbawienia w naszym życiu duchowym. Zaprośmy więc anioła stróża do naszego życia i pozwólmy mu działać. Wsłuchajmy się w jego głos. I pozwólcie, że zakończę tę refleksję sympatycznym wierszem księdza Jana Twardowskiego pod tytułem Zmieniły się czasy. To wiersz na temat anioła stróża. Nazywamy go brzydko stróżem. Każemy mu nas pilnować. Używamy jak chłopca na posyłki. Kto z nas mu rękę poda? Pożałuje, że ma skrzydła za duże, sumienie tak czyste, że niewygodne? Kolor biały, raczej niepraktyczny. Życie obce, bo bez pomyłek. Miłość niecałą, bo bez umierania. Kto z nas obejmie go za szyję? Słuchaj, powie, zmieniły się czasy. Teraz ja cię przed światem ukryję. I trzy pytania na koniec. Kiedy i w jakich okolicznościach modliłem się do aniołów, zwłaszcza do mojego anioła stróża? Kiedy i w jakich okolicznościach modliłem się, czy modlę się do aniołów, zwłaszcza do anioła stróża? Po drugie, jakim swoim zachowaniem lub działaniem mogłem zasmucić mojego anioła stróża? I trzecie, wyobrażam sobie moje z nim spotkanie twarzą w twarz po śmierci. Czy anioł jest do nas podobny? Przekonamy się.